Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w niedzielę przeżywaną jako święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich i zapraszam na audycję Ewangelia i Życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii, nauczanie Ojca Świętego Leona, nasza stała rubryka Kartka z kalendarza liturgicznego, spotkanie z pierwszymi męczennikami Polski oraz garść ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki, gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Na początku tego wydarzenia chciałbym wspomnieć pewnego pisarza ateistę André Frossarda, którego przypadkowa wizyta w kościele i spotkanie z Jezusem w Najświętszym Sakramencie całkowicie odmieniły. Napisał tak: wszedłem do tej kaplicy przypadkowo, bez metafizycznych niepokojów, zmartwień, problemów osobistych, miłosnych przykrości. Byłem tylko spokojnym ateuszem, marksistą, beztroskim młodzieńcem, troszkę może powierzchownym, który miał na ten wieczór w programie randkę. Wyszedłem stamtąd po 10 minutach tak bardzo zaskoczony tym, że stałem się niespodziewanie katolikiem. Jak byłbym zdumiony, odkrywając, iż jestem żyrafą lub zebrą po wyjściu z ogrodu zoologicznego. Frossard wszedł do kościoła, szukając przyjaciela, który coś załatwiał w zakrystii. Akurat trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Spojrzał na monstrancję i doznał wewnętrznego nawrócenia. Sam nie mógł się temu nadziwić, nie umiał tego opisać. Twierdził, że został obdarowany pewnością istnienia Boga w formie rzeczywistości, która nie pozostawiała miejsca na żadną wątpliwość czy wahanie. Mówił tak: wiedziałem, żeby mi nie uwierzono, milczałem przez ponad 30 lat, pracowałem intensywnie, aby wyrobić sobie nazwisko jako dziennikarz i pisarz i aby mieć w ten sposób nadzieję, że nie zostanę wzięty za szaleńca, gdybym spłacił swój dług, opowiadając to, co mi się wydarzyło. Nikt by mi nie uwierzył. Dopiero w 1969 roku wydał książkę o bardzo znamiennym tytule: Bóg istnieje, spotkałem go. Pewnego dnia papież Jan Paweł II poprosił, żeby André przyjechał do Watykanu. W ten sposób narodziła się wielka przyjaźń, która stała się wręcz historyczna i epokowa. Ale warto wrócić jeszcze do tego dnia, w którym Frossard się nawrócił, a bardzo dokładnie zapamiętał tę datę. Było to 8 czerwca 1935 roku. Po wyjściu z kościoła spotkał swojego przyjaciela, którego tam szukał, i z wielkim przejęciem opowiedział mu o tym niezwykłym doświadczeniu, które przed chwilą przeżył. Ten po chwili namysłu zawiózł go do Anity i Stanisława Fumetów, w których domu spotykała się na modlitwie grupa ludzi dopiero co nawróconych na katolicyzm, a w większości żydowskiego pochodzenia. Wszyscy oni w pewnym okresie swojego życia odkryli, że chrześcijaństwo to nie jest jakiś system idei, etyki czy moralności, ale chrześcijaństwo to jest osoba, osoba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który żyje i działa w swoim Kościele. Wszyscy ci konwertyci odkryli Jezusa Chrystusa i osobiście się z Nim spotkali. W czasie wspólnych spotkań mówili tylko o Chrystusie, gdyż każdy inny temat wydawał się im nudny i bez znaczenia. W lecie udawali się razem na Dzień Skupienia do sanktuarium w La Salette, gdzie w 1846 roku objawiła się płacząca Matka Boża. Dla André, zmarłego w 1995 roku, to przypadkowe spotkanie, ten mały kościół, stał się najważniejszym miejscem w całym jego życiu. Dla chrześcijan na całym świecie przez 1000 lat najważniejszym kościołem była wspominana dzisiaj Bazylika Laterańska. Ciekawostką historyczną jest to, że do roku 313 świątynie chrześcijańskie powstawały wyłącznie z przekształconych świątyń pogańskich. Bazylikę Laterańską budowano od początku, była pierwszym katolickim kościołem dedykowanym uroczyście Bogu, a także pierwszą katedrą. Choć papiestwo kojarzy nam się z Bazyliką Świętego Piotra, to właśnie Lateran był rezydencją papieży. Dopiero w XIV wieku, gdy bazylika uległa zniszczeniu, Grzegorz IX zdecydował się przenieść swoją siedzibę do dzisiejszego Watykanu. W Bazylice Laterańskiej panowało 161 papieży. Tę bazylikę do dzisiaj nazywa się matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata. To tu koncentrowało się ówczesne życie religijne. Watykan był wtedy miejscem pielgrzymek do grobu świętego Piotra. Dzisiaj w Bazylice na Lateranie Ojciec Święty celebruje mszę świętą w każdy Wielki Czwartek. Do dziś każdy nowo wybrany papież udaje się do tej bazyliki z uroczystą procesją. Do dzisiaj jest ona katedrą biskupa Rzymu. Obchodząc więc rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej na znak naszej łączności z Kościołem Powszechnym na całym świecie, trzeba nam dzisiaj pamiętać o naszej wyjątkowej łączności z Kościołem jako świątynią, który stał się także dla nas, nie tylko dla André, miejscem spotkania z żyjącym Bogiem. Można powiedzieć, że Bazylika Laterańska jako katedra papieża jest parafią wszystkich wierzących. Tam są korzenie Kościoła katolickiego, którego jesteśmy wyznawcami, którego fundamentem jest żyjący Jezus Chrystus, a opokół święty Piotr. Gorliwość o dom Twój pożera mnie, przypominają apostołowie słowa Pisma Świętego. Gdy nawrócony filozof francuski André Frossard po raz pierwszy w życiu przeczytał całą Ewangelię, powiedział tak: zrozumiałem, iż Jezus najbardziej cenił i ze wszystkich cnót najwyżej stawiał wiarę. André swoje najszczęśliwsze godziny spędzał więc na modlitwie właśnie w kościele. Niekoniecznie szukał przestrzeni poza kościołem. Dla niego najważniejszym miejscem spotkania z Bogiem stał się kościół, w którym tego Boga spotkał po raz pierwszy na zakręcie swojego życia. Na pytanie, które słowa Jezusa są mu najdroższe, odpowiadał: Wszystkie. Każde ma coś do powiedzenia. Każdemu człowiekowi w każdej chwili życia. Chciejmy, obchodząc rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, być wdzięcznymi za Kościół. Kościół, który staje się także przestrzenią nie tylko celebracji liturgii jako takiej, ale miejscem mojego spotkania z żyjącym Bogiem, zwłaszcza w Eucharystii i w Jego Słowie.
Choćby pochłoną mnie morskiej głębiny mrok, Ty będziesz ze mną tam dosięgnie mnie Twa dłoń. Ty mnie
stworzyłeś i znasz. Otaczasz mnie ze wszystkich stron. To zbyt wspaniałe i to zrozumiesz wszędzie, gdzie jestem, jesteś Ty. I chociaż czasem tego nie czuję, gdziekolwiek jestem, jesteś i nie odstąpisz na krok. Trzyma mnie Twoja dłoń. Gdy strach odbiera głos i mówić nie mam sił, słyszysz najcichszy szept, znasz każdą moją. Zdążę otworzyć ust, a Ty znasz już każde ze słów, każde z moich słów. To zbyt wspaniałe, Ty to zrozumieć. Wszędzie, gdzie jestem, jesteś Ty. I chociaż czasem tego nie czuję, gdziekolwiek jestem, jesteś i nie odstąpisz na krok. Trzyma mnie Twoja dłoń. W świetle i w ciemności, w smutku i w radości, Ty jesteś blisko mnie.
W pieśni i w milczeniu, w pustce i w spełnieniu,
Ty jesteś blisko mnie.
I w słabości, w braku, w obfitości,
Ty jesteś blisko mnie.
W zdrowiu i w cierpieniu, w ciszy i w natchnieniu,
Ty jesteś blisko mnie.
W świetle i w ciemności, w smutku i w radości,
Ty jesteś blisko mnie. Jesteś blisko mnie.
W mocy i w słabości, w braku, w obfitości,
Ty jesteś blisko mnie.
W zdrowiu i w cierpieniu, w ciszy i natchnieniu,
Ty jesteś blisko mnie. Ty jesteś blisko mnie. To zbyt wspaniałe, Ty to zrozumiesz. Gdzie jestem, jesteś Ty. I chociaż czasem tego nie czuję, gdziekolwiek jestem, jesteś Ty. To zbyt wspaniałe, by to zrozumieć. Wszędzie, gdzie jestem, jesteś Ty. I chociaż czasem tego nie czuję, gdziekolwiek jestem, jesteś
i nie odstąpisz na krok. Trzyma mnie Twoja dłoń.
Ewangelia i życie.
Jesteśmy powołani do kształtowania ludzi, aby jaśnieli jak gwiazdy w ich pełnej godności. Takimi słowami papież zwrócił się przed tygodniem na mszy z okazji jubileuszu Świata Wychowania do wszystkich wychowawców i wychowanków zgromadzonych na placu Świętego Piotra. Podkreślił, że w perspektywie chrześcijańskiej wychowanie ma prowadzić do świętości, a wzorem tego jest John Henry Newman, którego na początku tej liturgii Leon XIV ogłosił doktorem Kościoła. Papież życzył, aby był inspiracją dla nowych pokoleń, których serca pragnął i ciągnął ku nieskończoności. W minioną środę Ojciec Święty spotkał się z wiernymi podczas audiencji generalnej. Katechezę Ojca Świętego, skierowaną do pielgrzymów, poprzedziło czytanie fragmentu z Ewangelii świętego Mateusza, której słowa przedstawiały pierwsze chwile po zmartwychwstaniu Jezusa, ukazując obietnicę daną nam wszystkim, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W rozważaniu papież Leon zaznaczył, że Pascha Jezusa jest wydarzeniem, które nie należy do dalekiej przeszłości, utrwalone już w tradycji, jak wiele innych wydarzeń historii. Nie jest też wydarzeniem zarezerwowanym od święta do święta. Kościół uczy nas, abyśmy co roku w niedzielę wielkanocną i każdego dnia podczas Eucharystii sprawowali uobecniającą pamiątkę zmartwychwstania. Zwracając się do Polaków, papież podczas audiencji zapewniał, że orędzie paschalne niesie pociechę cierpiącym z powodu utraty bliskich.
Ewangelia i życie.
Zapraszam na naszą stałą rubrykę Kartka z kalendarza liturgicznego. W poniedziałek 10 listopada będziemy wspominali świętego Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. We wtorek 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości, a oprócz tego wspomnienie obowiązkowe świętego Marcina Stur, biskupa. W środę 12 listopada wspomnienie obowiązkowe świętego Jozafata, biskupa i męczennika. We czwartek 13 listopada świętego Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, wspomnienie obowiązkowe. W sobotę wspomnienie dowolne świętego Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła. W przyszłą niedzielę, nie tylko 33. niedziela zwykła, ale przede wszystkim 16 listopada, to uroczystość Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, święto patronalne całej naszej archidiecezji, której Matka Miłosierdzia jest patronką. Serdecznie zachęcam do modlitwy przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych, których dzięki kalendarzowi liturgicznemu będziemy w następnym tygodniu wspominać. Pięciu braci męczenników określa się także w hagiografii i historii Kościoła jako pierwszych męczenników Polski czy pięciu braci świętych międzyrzeckich. Kim byli pierwsi polscy męczennicy, pierwsi polscy święci? Zapraszam na podróż po ich historii wraz z pallotyńską grupą medialną.
W roku 1001, zaprzyjaźniony z księciem Bolesławem Chrobrym, cesarz niemiecki Otton III zaproponował założenie na naszych ziemiach klasztoru, który głosiłby Słowianom Słowo Boże. Cesarz postanowił wykorzystać do zamierzonego dzieła swojego krewnego, biskupa Brunona z Kwerfurtu, wiernego towarzysza świętego Wojciecha, znającego ziemię Słowian. Brunon wybrał do pomocy w przeprowadzeniu misji brata Benedykta. Benedykt pochodził z zamożnej włoskiej rodziny z Beneventu. Rodzice przeznaczyli go do stanu duchownego już jako młodego chłopca, licząc na to, że zostanie kapłanem diecezjalnym. Benedykt wybrał jednak życie pustelnicze. Po pewnym czasie przyłączył się do świętego Romualda. Zaprzyjaźnił się z innym pustelnikiem, starszym od niego 30 lat, Janem, mieszkającym na zboczu Monte Cassino. Jan pochodził z rodziny patrycjuszów weneckich. Z dożą Piotrem I Orseolą potajemnie opuścił Wenecję, udając się do opactwa benedyktyńskiego w Kuzan. Ta decyzja stała się pewnego rodzaju sensacją. Obydwaj podjęli życie pustelnicze. Po pewnym czasie opuścili opactwo. Jan udał się do świętego Romualda, tam zaprzyjaźnił się z Benedyktem. Odznaczał się stanowczością, skutecznością w działaniu i wysoką kulturą. Benedykt i Jan po przybyciu na dwór Bolesława Chrobrego w początku 1002 roku założyli pustelnię na terenie, który im podarował król we wsi Święty Wojciech, obecnie Wojciechowice, pod Międzyrzeczem. Wkrótce dołączyli do nich Polacy możnego rodu, być może nawet książęcego, żarliwi religijnie rodzeni bracia Mateusz i Izaak, nowicjusze, oraz Krystyn, klasztorny sługa, pochodzący prawdopodobnie z pobliskiej wsi. Eremici zobowiązali się do pustelniczego trybu życia, a przede wszystkim do prowadzenia pracy misyjnej. Benedykt i Jan nauczyli się nawet języka polskiego. Cały czas czekali jednak na biskupa Brunona z Kwerfurtu. Miał on wraz z nimi przybyć do Polski, ale wyruszył do Rzymu po papieskie zezwolenie na prowadzenie misji. W nocy z 10 na 11 listopada 1003 roku zostali napadnięci przez zbójców i wymordowani. Pierwsze ciosy mieczem otrzymał Jan, po nim zaś Benedykt. Izaaka zamordowano w celi obok. Mateusz zginął przeszyty oszczepem, gdy wybiegł z celi w stronę kościoła. Mieszkający oddzielnie Krystyn próbował jeszcze bronić klasztoru, ale i on podzielił los towarzyszy. Prawdopodobnie powód napadu był rabunkowy, ponieważ zakonnicy otrzymali od chrobrego środki w srebrze na prowadzenie misji. Kult męczenników zaczął się już od ich pogrzebu, na który przybył biskup poznański Unger. Wkrótce potem, w roku 1006, święty Brunon napisał żywot pięciu braci męczenników. Są to pierwsi męczennicy polscy wyniesieni na ołtarze. W poczet świętych wpisał ich papież Jan XVIII. Patronują diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Relikwie świętych znajdują się w wielu kościołach w Polsce, a także we Włoszech i w Czechach, gdzie czczone są w katedrze świętego Wita na Hradczanach. Módlmy się. Boże, Ty uświęciłeś początki wiary w narodzie polskim krwią świętych męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ewangelia i życie.
Garść ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. 11 listopada o godzinie 11 w archikatedrze białostockiej zostanie odprawiona msza święta w intencji ojczyzny, a dzień wcześniej, 10 listopada o godzinie 18, msza święta w tej samej intencji w kościele świętego Rocha. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Dzień u mamy, spotkanie młodzieży naszej archidiecezji, które w tym roku odbędzie się w sobotę 15 listopada. O 16 msza święta w archikatedrze, a po niej spotkanie w zespole szkół katolickich. Zapraszamy gorąco wszystkich młodych do wzięcia udziału w modlitwie zawierzenia Maryi. Spotkanie kandydatów do bierzmowania tego dnia naszej archidiecezji rozpocznie się już o 14:45 na hali zespołu szkół katolickich. Msza święta w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia odbędzie się w niedzielę 16 listopada o 18:00, o 17:15 wspólna modlitwa różańcowa ku żywego różańca i wszystkich innych grup różańcowych naszej archidiecezji. Wyjazd autokarowy do Paryża na europejskie spotkanie młodych Teze 27 grudnia 2 stycznia dla osób w wieku od 18 do 35 lat. Zapisy i szczegóły na social mediach Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz Duszpasterstwa Akademickiego. Serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście spędzić z Polskim Radiem Białystok i naszą audycją, która przypominam, że jest dostępna także w formie podcastów i zawsze możecie w dowolnej chwili do niej wrócić bądź zachęcić do jej odsłuchania bliskich czy znajomych. To wszystko w tej audycji. Życzę błogosławionego tygodnia, wielu pozytywnych natchnień i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Nowy dzień, od pytań zaczynam znów. Dokąd iść? Którą mam wybrać z dróg? Ty mówisz mi, przyjacielem nazwałem Cię. Nie staraj się poradzić sobie sam. Odpocznij dziś. Mojej miłości prowadzę Cię, wskazuję drogę, którą masz iść. Na Tobie spoczywa mój wzrok, więc nie bój się, będę przy Tobie, zaufaj mi, dam Ci odpowiedź, dokąd masz iść. Widzę Twój każdy krok. Staram się usilnie być sługą Twym. To jednak Ty uniżasz się, służysz mi i mówisz znów: przyjacielem nazwałem Cię. Nie staraj się o własnych siłach żyć. Odpocznij dziś w mojej miłości. Prowadzę Cię, wskazuję drogę, którą masz iść. Na Tobie spoczywa mój wzrok. Więc nie bój się, będę przy Tobie. Zaufaj mi, dam Ci odpowiedź, dokąd masz iść. Widzę Twój każdy krok. Odpocznij dziś w mojej miłości. Wskazuję drogę, którą masz iść. Na Tobie spoczywa mój wzrok. Więc nie bój się, będę przy Tobie. Dam Ci odpowiedź, dokąd masz iść. Widzę Twój każdy
cudowny doradca, mocny Bóg, Ojciec odwieczny, pokoju Król. Cudowny Ojciec odwieczny, pokoju Król. Cudowny doradca,
mocny Bóg.
Ojciec
odwieczny, pokoju
granic.
Ja
daję Tobie wszystko, co mam.
Otwórz mi dziś mojej miłości.
Zaufaj, zaufaj, zaufaj. To miejsce jest dla Ciebie, odpocznij w nim.
Odpocznij.